co ugrali.
Wybiła godzina 19, a to oznacza, że poniedziałkowy wieczór na antenie Radia Mors rozpoczniemy z emocjami sportowymi. Dziś w audycji Co Ugrali moimi gośćmi są
Kajetan Firszt
oraz Kasper Czuba. Witam wszystkich.
A rola prowadzącego przypada mi, czyli nieskromnie, Karol Pius. I również witam serdecznie. Aby tradycji stało się zadość, zaczniemy sobie od aktualności sportowych. Tak więc...
Piłka klejona.
Podczas pierwszego majowego weekendu w Kaliszu rozgrywany był turniej Final Four Orlen Pucharu Polski. Gdańskie Wybrzeże przegrało w półfinałowym meczu z drużyną Industrii Kielce 33-30, a Orlen Wisła Płock w półfinałowym starciu rywalizowała z Chrobrym Głogów i wygrała to spotkanie 36-19. W niedzielny wieczór rozgrywano finał pomiędzy właśnie Orlenem Wisłą Płock a Industrią Kielce i drużyna z Mazowsza wygrała 29-20 ten finałowy mecz i tym samym zdobyła trzeci raz z rzędu Puchar Polski. W przyszłym sezonie będziemy mieli małą, można powiedzieć, zmianę, bowiem wróci rozgrywany Super Puchar Polski. Już wiemy, tego rodzaju mecz 7 września w Atlas Arenie w Łodzi.
Piłka rzucana.
Gdy my w najlepsze odpoczywaliśmy podczas majówki, Trefl Sopot mierzył się z MKS Dąbrową Górniczą. Pierwsze spotkanie rozgrywając 3 maja i wygrywając je 97-78. Natomiast drugie spotkanie rozgrywane 5 maja skończyło się wynikiem 82-81. Trzecie rozstrzygające spotkanie w ćwierćfinałowej fazie play-off odbędzie się 10 maja, czyli w piątek.
Piłka kopana.
W futbolowym Trójmieście Lechia Gdańsk wykonała bardzo ważny krok w kierunku awansu do Ekstraklasy. W sobotnie popołudnie pokonała na własnym boisku GKS Tychy w stosunku 3-0. Bramki strzelali Kasper Sezonienko, Iwan Żelisko i Maksym Kłań. Lechia umocniła się tym samym na fotelu lidera Fortuna pierwszej ligi. Natomiast rywal z zamiedzy, Arka Gdynia, można powiedzieć sensacyjnie, zremisowała w Bielsko-Białej z lokalnym Podbeskidziem 0-0. Przejdźmy jednak do emocji sportowych, które nas interesują nieco bardziej z racji, że jesteśmy radiem studenckim. Kajetan, powiedz mi, co słychać w świecie AZS-ów?
Tak, warto zaznaczyć, że za tydzień rozpoczną się pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w unihokeju mężczyzn 3x3. W Finlandii, dokładnie w Lahti, będzie można obserwować zmagania w nowej odmianie unihokeja. Z dumą informujemy, że w składzie na Mistrzostwa Świata znalazł się bramkarz AZS UG i student Uniwersytetu Gdańskiego Wiktor Grudniewski.
Jednak to nie koniec również wieści z AZS-ów, bowiem tutaj można powiedzieć dla nas powód do dumy i do radości. Drużyna kobiet AZS-UG w koszykówce zapewniła sobie rozgrywki finałowe właśnie akademickich mistrzostw Polski. Właśnie na meczach w Warszawie była obecna nasza redakcyjna koleżanka Ania Klonowska, którą serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy udanych występów. W pierwszym meczu, jak wiemy, zdobyła 6 punktów. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja akademickich mistrzostw Polski dla Ani i jej koleżanek będzie bardzo udana. Natomiast w piłce siatkowej sezon dobiegł końca i trójmiejskie drużyny zakończyły swoją rywalizację. Natomiast w siatkówce polskiej Jastrzębski Węgiel w ostatnim tygodniu niestety musiał uznać wyższość drużyny Trentino, przegrał finałowe spotkanie 3-0 i nie udało mu się zdobyć siatkarskiej Ligi Mistrzów. To tyle, jeśli chodzi o aktualności, a w tym momencie zapraszamy was na przerwę muzyczną, już za chwilę Black Sabbath w utworze Paranoid.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie, polecam, Szymon Marciniak.
Za nami, można powiedzieć, weekend emocji związanych z piłką ręczną z Final Four Pucharu Polski. Karol pewnie bardzo zadowolony po sukcesie Wisły Płock,
które nie da się ukryć.
Trzeci rok z rzędu zdobywa Puchar Polski i no co można powiedzieć, no trzeci mecz w tym sezonie pomiędzy dwoma najlepszymi ekipami w Polsce i drugie zwycięstwo Płocka. Jakbyś, Karol, tak opisał swoimi słowami ten finał?
Dokładnie, tak jak powiedziałeś, było to trzecie spotkanie rozgrywane pomiędzy Wisłą a Kielcami. Co do finałowego meczu, można powiedzieć, taka trochę już się wywiązuje tradycja, bowiem trzecie zwycięstwo z rzędu w finale i trzecie zwycięstwo taką dość wyraźną różnicą. Dwa lata temu Wisła wygrywa w stosunku 34-27. W zeszłym roku Nafciarze wygrali różnicą bodajże 5 bramek, a w tej edycji Orlen Pucharu Polski podopieczni Szawiego Sabatę wygrali to spotkanie właśnie aż różnicą 9 bramek, co jest jak na realia właśnie piłki ręcznej, to jest duża różnica i należy pamiętać, jak dobre były oba zespoły, które właśnie w tym finale grały. Tak jak powiedziałeś, to są dwie najlepsze ekipy w polskim szczypiorniaku, ale tak jak zawsze, finał ma jakiegoś tam, powiedzmy, swojego cichego bohatera. Nie inaczej było tutaj. W drużynie Wisły bohaterów było dwóch. Pierwszy, Michał Daszek. Skrzydłowy, można powiedzieć, reprezentacji Polski. To należy zdecydowanie powiedzieć. Zanotował w finałowym spotkaniu 11 bramek. Został słusznie wybrany graczem MVP tego spotkania. Natomiast drugi cichy bohater, Mirko Alilowicz, można powiedzieć bramkarz z wielką klasą, który przez większość sezonu nie grał może tak, jak oczekiwaliby tego kibice po takim nazwisku, bo jak wiemy, Mirko jest na arenie międzynarodowej znaną personą. Tak w decydującej fazie sezonu Chorwat wrócił na te swoje właściwe tory i miejmy nadzieję, osobiście też mam nadzieję, że utrzyma tą wysoką formę do końca sezonu. Jednak aktualnie zatrzymam się przy pierwszym z wymienionych. Posłuchajmy, co do powiedzenia po meczu z Kielcami miał skrzydłowy Wisły Michał Daszek.
Fantastyczne spotkanie w naszym wykonaniu, fantastyczny doping kibiców, który na pewno nas uskrzydlił. Na pewno siedziała w nas gdzieś ta porażka niedawna w spotkaniu ligowym w Płocku, gdzie Kielce były zdecydowanie lepszym zespołem i chcieliśmy troszeczkę się zrehabilitować, przede wszystkim sami sobie pokazać, że tamten mecz nam się kompletnie nie udał i to, czego zabrakło przede wszystkim w tamtym meczu, czyli tej walki, że to po prostu nie jesteśmy my i dzisiaj chcieliśmy się z tym zrehabilitować, że żeśmy walczyli o każdy centymetr boiska w każdej sekundzie meczu.
Michał Daszek mówił w tej swojej wypowiedzi wiele o tej ostatniej porażce. Myślę, że chodzi o porażkę w lidze, ostatnią w marcu bodajże. A co, ja tak podpytałbym cię o zespół z Kielc. Czy twoim zdaniem trochę nie siedziała w głowie im ta porażka i te wydarzenia z Magdeburga? Trochę z tej końcówki, zwłaszcza gdzie tam jakby wiele kontrowersji było związanych z tą decyzją sędziów.
Dokładnie, jakby tutaj nie ulega wątpliwości, że ta decyzja sędziów o tym można powiedzieć przyznaniu tego rzutu wolnego, podczas gdy Arcjom Karaljok dostaje piłkę praktycznie na 7 metr i mógł wówczas zapewnić Kielcom ten awans. To kontrowersyjna decyzja, pomimo antypatii i sympatii pomiędzy tymi dwoma zespołami. Mogę powiedzieć, że rozumiem trochę nerwy w kieleckim obozie, jednak też pamiętajmy, jakie perypetie z sędziowaniem i z decyzjami na korzyść Kielc były widoczne, chociażby właśnie w meczach pomiędzy Wisłą a Kielcami, jak to drużyna z Kielc się zawsze jakoś fartownie broniła od tych decyzji, że one jednak były słuszne i tak dalej. Jednak to jest element już na znacznie dłuższą dyskusję, a też jeśli chodzi do tego ostatniego meczu, niewątpliwie uważam, porażka z Magdeburga siedziała trochę w zespole Talanta Dujszebajewa, a posłuchajmy aktualnie, co do powiedzenia miał zawodnik Industrii Kielce, Paweł Paczkowski.
Pomimo tego, że wynik wygląda niezbyt pozytywnie dla nas, to naprawdę daliśmy z siebie wszystko dzisiaj. Wydaje mi się, że to tylko pokazuje, że nie mieliśmy tego wiele.
Tak jakby też patrząc jakby ogólnie na tą taką, można powiedzieć, rywalizację w tym sezonie pomiędzy ostatnich latach też, i w tym sezonie i w ostatnich latach pomiędzy zespołami z Kielc i Płocka, To widzimy, tak jak też już mówiliśmy, Wisła Płock zdobyła trzeci Puchar Polski z rzędu i chyba trzeci raz, o ile się nie mylę, wygrywała w finale z Kielcami. I jakby tak patrzysz na Puchar Polski, patrzysz na rozgrywki ligowe, co się dzieje, że jakby Wisła potrafi dowieść ten wynik w Pucharze Polski, a jeżeli dochodzi do finału ligowego, to już jest jakby presja, czy jakby to już Kielce jakby pokazują swoją taką, można powiedzieć, wyższość, twoim zdaniem?
Uważam, że ciężko powiedzieć, bo każdy z tych meczów pomiędzy tymi zespołami zawsze wiąże się z taką swoją otoczką. To jest coś niepowtarzalnego, jak masz na przykład w piłce nożnej Legia Warszawa, Lech Poznań, nie wiem, chociażby za dwa tygodnie w Trójmieście masz Arka Gdynia, Lechia Gdańsk. To jest coś, co po prostu elektryzuje fanów danej dyscypliny i uważam, że każdy mecz może ułożyć się inaczej i też w pewien sposób należy pamiętać o tym, że to jest jednak sport i to jest też czasami, wiadomo, forma dnia, ale osobiście myślę, że to trochę pechowe dla Płocka, że na przykład właśnie w tych rozgrywkach ligowych ta forma dnia na te finałowe mecze jest już czasami taka, należy powiedzieć, wahadłowa, bo zawsze w Płocku jest pompowanie tego balonika, że to jest ten sezon i od kilku dobrych sezonów zawsze ten pierwsze miejsce podium jest dla tej żółtej drużyny. Tymczasem jednak już myślę, że możemy ten segment zakończyć. Zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Już za chwilę Pitbull w utworze Guantanamera. Guantanamera. Mr. Worldwide, AMK, Buddha, looks like we got another one, dawg. No te hagas la guajira, deja eso en la finca, dale. Dale, mamita, no pare, dale, si sigue, sigue. Lo tuyo, fiesta y party, muñeca, dale, vive. Mami, please, deja ese orgullo, que yo sé que nada hizo esto.
Serdeczne pozdrowienia dla Studenckiego Radia Mors. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Robert Podoliński.
Tak, wiele krąży też już szybko jeszcze zamykając wątek piłki ręcznej. Wiele nazwisk jest łączonych z zespołem z Płocka. Ja cię tylko spytam, którego z braci Janców chciałbyś widzieć bardziej w Płocku?
Patrząc na poziom sportowy, myślę Blasz Jantz, ale patrząc na historię, przeszłość klubową, Mitja Jantz, natomiast bardziej mnie elektryzuje transfer Melvina Richardsona. Zostawmy jednak polskiego szczypiorniaka już w spokoju. Kacper, słyszałem, w ostatni weekend byłeś na dwóch meczach Trefla. Co słychać w trójmiejskiej koszykówce?
No teraz rozpoczęła się, można powiedzieć, najlepsza część sezonu, to na co się czeka wszystkie te całe 7-8 miesięcy, czyli playoff, czyli najważniejsze mecze sezonu, gdzie już sezon zasadniczy nie ma żadnego znaczenia. I Tref Sopot wystartował do playoffów z drugiej pozycji. 3-5 maja odbyły się dwa pierwsze mecze w Ergo Arenie. Mecz numer jeden bardzo pod kontrolą, można powiedzieć, podopiecznych trenera Żana Tabaka. Pewne zwycięstwo 97-78. I duża zasługa w tym wszystkim była z samego wejścia w mecz, gdzie Tref najpierw rozpoczął serię od serii trzech trójek z serii 11-1, a całą pierwszą kwartę wygrał aż 30-9. I później już tylko po prostu kontrolował przebieg rywalizacji, nie pozwalał Dąbrowianom zniwelować tej przewagi. I za ten mecz przede wszystkim warto pochwalić aż dwóch zawodników. Pola Skraksa, który zdobył 24 punkty i co najlepsze, miał 9 na 10 z gry, 6 na 6 rzutach za 3 punkty. A także Jakuba Szenka, który jakby zdobył 19 punktów i w ważnych momentach, jakby można powiedzieć, bo on był tym motorem napędowym, to 5 trójek na start i jeszcze dołożył do tego aż 8 asyst. Jakby jego gra też się walnie przyczyniła do tego sukcesu, bo co też ważne, trzeba zaznaczyć, że Sopocianie przystąpili w tych dwóch pierwszych meczach bez podstawowego rozgrywającego Beneda Cavaradiego. Absencja Węgra była spowodowana tam lekką kontuzją nogi, ale najprawdopodobniej Węgier ma już zagrać w meczu numer 3 w Dąbrowie Górniczej. A w meczu numer 2 wczorajszym emocji było znacznie więcej, bo Dąbrowianie wyciągnęli wnioski z piątkowego spotkania i Tref po szalonej końcówce, po bardzo emocjonującej końcówce wygrał jednym punktem 82-81. Szalona końcówka, rzut Jakuba Szenka, który zdobył 20 punktów i zanotował 9 asyst w tym spotkaniu. Ale ta ostatnia akcja, gdzie Jakub Szenk dostał podanie od Andiego Van Vlieta i penetracją pod kosz załatwił drugie zwycięstwo Sopocianom, którzy, to tak jak już Kajetan powiedział na starcie, są już o jeden kroczek od wywalczenia awansu do czwórki i walki o pierwszy od 10 lat medal.
Dokładnie tak, dziękujemy za tą obszerną relację z tych dwóch spotkań. Pamiętajmy jednak, że z racji, że sezon w siatkówce się już skończył, przejdziemy aktualnie do świata rugby. W miniony weekend zawodniczki Lechii Gdańsk przypieczętowały 14 już tytuł mistrza Polski rugby. Ten turniej finałowy był rozgrywany właśnie 4 maja tutaj w Gdańsku. Dla zawodniczek z Gdańska niewątpliwie majówka jest jak najbardziej udana. Posłuchajmy, jak okiem właśnie zawodniczki Lechii Gdańsk z sekcji rugby, Małgorzaty Kołdej, wyglądał ten turniej i jakie nastroje panują w drużynie.
Dzisiejszy turniej był dość wyjątkowy. Miałyśmy w składzie 8 zawodniczek, dość mało zmian, ale mimo wszystko dałyśmy radę. Zagrałyśmy finałowy mecz z Legią Warszawą i można było poczuć emocje dość poważne, bo przez chwilę nawet przegrywałyśmy punktowo, ale wiadomo, na swoim boisku nie oddamy nic bez walki i wygrałyśmy w końcowym elemencie, co jest najważniejsze. Myślę, że to też fajnie buduje zespół. Wiemy, że możemy liczyć na wszystkie zawodniczki. Wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowane. Jeszcze przed nami trochę wyzwań kadrowych, więc myślę, że to jest super prognostyk dla nas.
Ale pamiętajmy, że trójmiejski sport, trójmiejski świat rugby to nie tylko Lechia Gdańsk, ale to również drużyna Arki Gdynia. Kobieca ekipa właśnie rugby, podopieczne trenera Marka Skindela zakończyły wspomniany turniej na miejscu 6, ale z tego co mówi sam szkoleniowiec, nastroje są pozytywne i ten turniej właśnie spełnia oczekiwania ekipy z Gdyni. Posłuchajmy właśnie szkoleniowca Arki Marka Skindela.
Dzisiejszy turniej poszedł tak, jak zaplanowaliśmy. Chcieliśmy walczyć jak najmocniej w tym meczu z Krakowem. Troszeczkę się obawialiśmy, bo jest to jednak nasz rywal już od lat, z którym się gdzieś tam spotykamy i ciężko jest z nimi wygrać. No, zrobiliśmy to, co trzeba i jakby tutaj dziewczyny zagrały to, co potrafią. Nie musieliśmy liczyć na szczęście, tylko zwyciężyliśmy i z tego się cieszymy. Mamy ambitne plany dalsze, żeby dalej iść powolutku do góry. Może nie jakoś tam szybko, bo wiadomo, że ta poprzeczka jest postawiona wysoko, ale małymi krokami chcemy dorównać do czołówki. Takie jest nasze założenie na przyszły sezon. Na razie mamy przerwę, zabawę i chcemy świętować cały dobry, udany sezon, którym naprawdę pokazaliśmy, że potrafimy grać w rugby. To chcieliśmy pokazać w tym sezonie i to pokazaliśmy.
Sezon rugby kobiet dobiegł końca, ale już niedługo kolejne emocje z tego sportu, tym razem właśnie w rozgrywkach mężczyzn, a materiały, które usłyszeliście w tym segmencie, to zasługa obecnego właśnie na sobotnim turnieju naszego reportera Pawła Kwiatkowskiego. Tym razem zapraszam na kolejną krótką przerwę muzyczną.
Kłania się Mateusz Borek. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Mors.
Mateusz Borek, no to żadna inna dyscyplina jak piłka nożna. Kacper, Lechia Gdańsk, krok od Ekstraklasy. Bardzo ważne zwycięstwo z GKS-em Tychy. Z tego, co kojarzę, byłeś na meczu, jak to wyglądało?
No, Lechia po prostu udowodniła, można powiedzieć, wielu takim, można powiedzieć, sceptycznie nastawionym kibicom po meczu w Rzeszowie, że jakby to jest mimo wszystko lokomotywa, która wciąż jedzie po ten awans, która jakby obrała właściwy kierunek i z niego nie schodzi. Bardzo pewne zwycięstwo, mimo absencji dwóch napastników, Łukasza Zawińskiego i Tomasa Bobczka. Bardzo dobre wejście w mecz, pierwszy kwadrans. Ja mówiłem przed meczem, rozmawiałem z dziennikarzami, że jakby to jest wszystko idealnie skrojone pod to, żeby Kacper Cezynienko trafił do siatki. Kacper Cezynienko trafia do siatki. Pod koniec pierwszej połowy powiedziałem, że jakby będzie 2-0. Iwan Żylisko z rzutu wolnego. Kapitalne uderzenie z rogu, z takiego, można powiedzieć, prawego skrzydła. Od słupka piłka i kapitalne trafienie ukraińskiego pomocnika Białożonych, jednego z najlepszych stylizy, to też trzeba przyznać. No i w drugiej połowie przypieczętowanie, kropka nad i trafienie Maksyma Chłania. I jakby naprawdę Lechia już bardzo, bardzo blisko, jakby w Gdańsku, w sobotę była feta, jakby to już był awans z ekstraklasy, ale jest jeden, moim zdaniem, hiper nierealistyczny wariant, w którym Lechia może być na trzecim miejscu, ale no to jest już, myślę, ten tydzień, to będzie ten tydzień, w którym Lechia Gdańsk powróci do ekstraklasy.
Niewątpliwie cała biało-zielona część Trójmiasta na to czeka, ale w minionej kolejce również Arka Gdynia. Można powiedzieć, notuje kolejną taką małą zadyszkę, bo udaje się do Podbeskidzia, które to jest w dolnej części tabeli. I tak sensacyjnie remisuje 0-0. Trener Wojciech Łobodziński nie kryje również, można powiedzieć, rozgoryczenia do decyzji sędziego, który to w ciągu 2 minut daje 2 żółte kartki Sebastianowi Milewskiemu i ten gracz musi opuścić boisko przed końcowym gwizdkiem. Można powiedzieć, sytuacja w tabeli między Arką a Lechią ciągle jest napięta i to dodatkowo, myślę, elektryzuje całe Trójmiasto przed właśnie tym, co nas czeka za 2 tygodnie, mianowicie derby. I teraz, panowie, pytanie do was. Kajetan, powiedz mi, jak widzisz derby Trójmiasta za 2 tygodnie na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk? Jaki scenariusz rodzi się w twojej głowie na koniec sezonu dla trójmiejskich ekip?
Wymarzony scenariusz to oczywiście, jak subiektywnie to ujmę, jestem kibicem Lechii, więc mam nadzieję, że to będzie spotkanie pełne dramaturgii, po którym Lechici wygrają 3-2, bo nie ma co też ukrywać, że spotkanie będzie miało niesamowitą wagę, biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie rozstrzygnie ono kwestię tego, kto zostanie mistrzem pierwszej ligi.
Dziękuję i powiedz mi, wybierasz się na derby?
Koniecznie.
Takiej odpowiedzi, myślę, oczekują wszyscy sympatycy, że decyzja jest prosta. 19 maja 20:30 idziemy na derby Trójmiasta, pomimo tego, że zapowiada się właśnie sold-out, ale teraz, Kacper, wracamy do ciebie. Jak ty to widzisz?
Ten sold-out już jest. To tyle, tylko tyle powiedzą. Ten sold-out na derby już jest. I moim zdaniem jakby znaczenie tego, kto jest mistrzem pierwszej ligi, kto nie, to jest jakby niewielka sprawa. Jakby jedna i druga ekipa moim zdaniem osiągnie swoje, czyli wywalczy awans i to w tym tygodniu. Jak ja widzę derby, wydaje mi się, że jakby stadion, te 35-36 tysięcy kibiców poniesie biało-zielonych i jakby to będzie zwycięstwo Lechii i udany rewanż za te derby w Gdyni, bo 12 tysięcy kibiców poniosło Lechię w sobotę znakomicie, więc nie chcę, aż boję się pomyśleć, co się może wydarzyć, jak w niedzielę zobaczymy na stadionie 36 tysięcy kibiców.
Ja tutaj jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, mianowicie to, czy na przykład Lechia skończy ten sezon z mistrzostwem Fortuna pierwszej ligi. Owszem, aż takiego znaczenia nie ma, ale w takim scenariuszu pozwoli Lechii dołączyć do historii i po Widzewie Łódź zostać jedną z niewielu drużyn, która rok po spadku awansowała przez wygranie właśnie tego poziomu rozgrywkowego. Na dzisiejsze wydanie audycji Co Ugrali to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Dziękuję, panowie, za obecność w studiu i co mogę powiedzieć więcej, widzimy się w poniedziałek za tydzień i analizujemy kolejne wydarzenia sportowe. Za dzisiaj dziękuję.
Kacper Czuła, dziękuję serdecznie.
Kajetan Firszt, dziękuję.
I Karol Pius. Do usłyszenia.
Co ugrali?